I też chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że spółka złożyła wniosek o dofinansowanie do zgromadzenia wspólników i czekamy teraz na decyzję, bo sytuacja faktycznie jest bardzo, bardzo trudna. Ja też chciałabym jeszcze powiedzieć, że z panem wicestarostą jesteśmy zaproszeni na spotkanie do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Organizowane są takie cykliczne spotkania z dyrektorami szpitali i tutaj mój kolega Kazimierz również chyba jest zaproszony na to spotkanie, bo my reprezentujemy jeden powiat, powiat goleniowski, więc takie spotkanie odbędzie się 4 marca, gdzie będziemy rozmawiali na temat, w zasadzie to muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem na jaki temat, ale może się dowiemy, jak mamy poprowadzić szpitale, żeby było dobrze w tym naszym województwie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Pani Prezes. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę, ja pozwolę sobie udzielić głos. Chciałem potwierdzić tą kiepską sytuację finansową i to niepełne wykupowanie nadwykonań. Muszę powiedzieć, że zdarza się to po raz chyba pierwszy od kilku lat. Ostatnio myślę chyba, że jeszcze za poprzedniego dyrektora, ale myślę tutaj o obecnym zastępcy dyrektora na Unii. Mieliśmy sytuację, że też nie otrzymywaliśmy nadwykonań w pełnej wysokości, ale ostatnich kilka lat to dostawaliśmy w pełnej wysokości. Na pocieszenie nam powiedziano, że cieszcie się, że dostaliśmy aż 70%, bo tak jak Pani Prezes powiedziała, niektóre szpitale otrzymały dużo, dużo mniej. Ja jestem dobrej myśli, wierzę w to, że te pieniądze się znajdą i wypłacą nam tą niewypłaconą część nadwykonań. Również myślę, że plany finansowe na 2025 rok będą lepsze niż to, co dostaliśmy. Właściwie dostaliśmy w wysokości planów zeszłorocznych, więc to jest dużo, dużo mniej niż to, na co byśmy liczyli, bo przecież przynajmniej inflacja i te inne koszty, obowiązkowe podwyżki i najniższe wynagrodzenia przecież powodują to, że te koszty w szpitalach również rosną. Jeżeli nie widzę, a proszę bardzo, panie starosto.
Panie Przewodniczący, no muszę trochę też dopowiedzieć. Ostatnio jak byliśmy z Panią Prezes w NFZ-cie, to tak też powiedziano nam, że chyba najczęstszymi gośćmi tam, ponieważ no, wychodzę z założenia, że jeżeli to państwo bierze na siebie zadania ochrony zdrowia, no to powinno tak do końca rzeczywiście finansować to. Niektórzy pewnie z Państwa pamiętają, kiedyś był taki współczynnik 60-40 wynagrodzenia do wynagrodzenia w stosunku do uzyskiwanego kontraktu. Później przy dużym rzeczywiście szumie, gdzie niektóre samorządy chciały pomagać jednak szpitalowi, ale nie można było na bieżącą działalność szpitala przekazywać środki, to tą furtkę zrobiono w końcu. Ale dzisiaj mamy te duże wątpliwości, gdzie oczywiście my przecież niejednokrotnie rozmawiamy o inwestycjach w drogi, o inwestycjach, które powinniśmy też w naszych instytucjach przeprowadzać. Tu w szpitalu też przeprowadzamy, budujemy dzisiaj ten DPS, aby szpital miał też inne źródła finansowania. No i tak naprawdę od czasu do czasu spada na nas ten obowiązek pochylenia się nad sytuacją szpitala, który tak naprawdę nie powinien być naszym obowiązkiem. Te środki, o które walczą różnego rodzaju organizacje, które skupiają szpitale, samorządy, bo i Związek Powiatów Polskich i tak jak pani prezes mówiła, właśnie te inne stowarzyszenia, samorządy, no to powiem szczerze, że to już jest, no jest to trochę męczące, no ale gdzieś na końcu musimy na pewno wspomóc szpital. Na walne zgromadzenie wpłynął taki wniosek ze strony szpitala. My dzisiaj dostaliśmy jeszcze część dokumentów, także no, przypracowujemy to i też poprosiliśmy tutaj pana skarbnika, bo to też zawsze pytanie, w jaki sposób pomóc, czy dokapitalizowanie, czy poprzez dopłaty do kapitału, czy poprzez dotacje, różne warianty musimy tutaj sobie jakoś przećwiczyć, tak aby no, jak najwięcej też tych środków gdzieś na nie poszło na podatki, na inne opłaty z tym związane. Otrzymaliśmy już sprawozdanie za styczeń, zestawienie, czekamy jeszcze na to zestawienie, ja nie wiem, czy to wpłynęło, czy nie, zestawienie zobowiązań wymagalnych, no bo to jest kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o dostawców, także to na razie wypracowujemy, no i proszę się nie zdziwić, możemy zwołać, może być taka potrzeba, że zwołamy specjalnie pod to radę w tym trybie nadzwyczajnym, żeby pochylić się nad tą sprawą bieżącą szpitala. Rozumiem, że wpłynęły te środki też nadlimitów, tak?
Tak, ale to pomniejszone.
No bo też sygnał mieliśmy z NFZ-u, że to dopiero gdzieś za 2 tygodnie, ale no, szybciej to wpłynęło. Są te środki pomniejszone, czyli już jesteśmy na pewno do tyłu. Także mówię, to są świeże dokumenty, które dostaliśmy, pochylimy się nad nimi i będziemy z Państwem na pewno w kontakcie i jeżeli trzeba będzie zwołać tą sesję nadzwyczajną, to na moment się spotkamy, żeby tutaj też radzić nad sprawami szpitala. Dziękuję bardzo.
Znaczy, bo ja też, jeżeli mogę jeszcze, to chciałabym to uzupełnić, bo sytuacja jest o tyle niestabilna finansowa, jeśli chodzi o płatnika, że my, proszę Państwa, składając faktury do NFZ-u, my nigdy nie mamy pewności, czy w 100%, jak Państwo widzicie, będą zapłacone. I często jest tak, że niestety nie są one w pełni płacone. I to jest ogromna bolączka, bo tak naprawdę żaden zarządzający podmiotem nie jest w stanie zaplanować czegoś w takiej sytuacji. A w ubiegłym roku, powiem to, co może doktor Knap powiedziała w niedzielę, w ubiegłym roku, proszę Państwa, udzieliliśmy porad ponad 70 tysiącom pacjentów, więc my naprawdę robimy kawał dużej roboty. I to pokazuje, że społecznie ten szpital jest ważny. Sytuacja w Nocnej i Świątecznej pokazuje, że niestety przychodnie działające na terenie gminy nie są wydolne. Ja tutaj mówiłam w kuluarach przed rozpoczęciem komisji, że my średnio dziennie mamy w Nocnej i Świątecznej 100-120 pacjentów. My w tej chwili wykonujemy niejednokrotnie zadania własne podstawowej opieki zdrowotnej dziennej, a to nie jest nasze zadanie. W tej chwili my też mamy problemy nacjonalistyczne w stosunku do naszych pracowników, tylko dlatego, że mamy dobrych pracowników, ale pochodzenia ukraińskiego. My zaczynamy już zakładać sprawy w sądzie. To wszystko się dzieje w naszym małym szpitalu i nasi lekarze, nie Polacy, są hejtowani i wręcz dochodzi do zniesławień, podważania kompetencji. I to są sytuacje, z którymi niestety zaczynamy się coraz częściej też borykać.
Proszę bardzo.
Pani prezes, a mam takie pytanie, bo chyba ta skala tych nadlimitów, powiedzmy w skali kraju, to będzie kilka miliardów złotych pewnie, prawda?
Wstępne szacunki są, że jest to, tak jak dzisiaj mówiliśmy na zarządzie, 4 miliardy.
4 miliardy.
4 miliardy.
No i pytanie, czy rządzący zamierzają coś z tym zrobić?
Ja mam jeszcze inne pytanie. Ja przepraszam, że pytanie na pytanie.
Nie, bardzo ta formuła mi bardzo pasuje.
Tak. Znaczy, bo pan mówi zaledwie o 4 miliardach, a my wiemy, że na podwyżki lipcowe będzie potrzebne do 20 miliardów. Tak, to jest jeszcze inna skala.
Dobra.
Więc te 4 to jest tak naprawdę niewiele.
Okej. Okay. Natomiast czy ma pani wiedzę, powiedzmy taką wewnętrzną, środowiskową, bo ja słyszałem, że dochodzi już do wysyłania wezwań do zapłaty do płatnika.
Do płatnika?
Tak.
Do NFZ-u?
Tak.
Tak.
No i pytanie, czy taki kierunek nie jest wart rozważenia?
To ja odpowiem tak. My jesteśmy zaledwie tacy malutcy w tym całym układzie. Ale proszę pozwolić, że ja powiem tak. 5 w kwietniu spotykamy się jako Stowarzyszenie Kolegium Dyrektorów z Województwa Zachodniopomorskiego. Niestety od września nie odbyło się takie spotkanie. Nie, od czerwca, Kasiu, nie mieliśmy spotkania. Więc czekamy na spotkanie globalne. Dopiero teraz w kwietniu będzie. Ale myślę, że o tym też będziemy rozmawiali. Bo proszę pamiętać, że w tej chwili jednym z naszych dyrektorów, co prawda finansowych, jest były dyrektor NFZ-u. Jeżeli on nam tej ścieżki nie poleci, to znaczy, że
rozumiem.
Nie idziemy
tą ścieżką. Przekaz podprogowy jest szalenie ważny, tak. Natomiast zgadzam się z panią w całej rozciągłości, że planowanie, budżetowanie, jak potem i tak ktoś, no powiem tak, nie dotrzymuje słowa, jest obarczone dużą wadą i ryzykiem. Dlatego tak pytam, czy głos środowiska to jest raczej wołanie na puszczy, czy może jednak jakaś oddolna inicjatywa, żeby te środki się znalazły?
Niestety ja obawiam się, że to wiecznie Goleniów jest tą oddolną inicjatywą i to już raz, że zaczyna być męczące, a dwa, że Goleniów zaczyna też po głowie za to dostawać.
Więc rozumiem.
My nie możemy być jedyni wołający.
Rozumiem, czyli musi pani zjednać sobie kilku takich malkontentów finansowych.
Bo tak jak pan starosta powiedział, my jesteśmy chyba najczęściej w tej chwili w NFZ-cie. Ja powiem tak, ja w czwartek znowu jestem pani starostą w NFZ-cie, ale w sprawie. To pokazuje, że próbuję. Jak nie drzwiami, to oknem, więc cały czas coś próbujemy. Natomiast, no, proszę Państwa, tak jak podejmiemy decyzję na kolegium dyrektorskim, bo to jest duże gremium, tam się skupia prawie 20 szpitali, więc to już będzie zdecydowany głos, jeśli chodzi o województwo.
Jasne. Wie pani co, okej, no to tutaj pozostaje życzyć powodzenia, chociaż nie wiem, czy to trochę tak donkiszotowo nie jest i ten NFZ nie jest wiatrakiem, ale zaniepokoił mnie ten drugi wątek, o którym pani mówiła, czyli niezrozumienia narodowościowego, tak to ujmę. I to jest pani zdaniem dosyć duża skala się robi. Ile jest osób
pochodzenia ukraińskiego, znaczy w ogóle nie polskiego, tak? Bo mamy kilka narodowości. W tej chwili mamy 7 osób pochodzenia niepolskiego.
Jak wygląda znajomość języka polskiego tych osób?
Jeśli chodzi o osoby pracujące w oddziałach szpitalnych, jest absolutnie komunikatywna w mowie i w piśmie, bo inaczej byśmy nie przyjęli tych osób do pracy.
Pojęcie absolutnej komunikatywności to bywa różnie oceniane. Czy my znajomość języka polskiego wobec tych osób badamy jakimś egzaminem?
Nie ma w tej chwili w prawie takich możliwości, natomiast to, bo jest zapisane, że to ma być komunikatywne w mowie i w piśmie. Ja powiem Państwu tak, jeżeli mój lekarz, bo to akurat dotyczy, ostatni przypadek dotyczy lekarki, która się świetnie posługuje językiem polskim i tutaj ewidentnie poszło w kierunku głównym zarzutem jest jej pochodzenie. Do tego stopnia, że myśmy wczoraj już z policją rozmawiali na ten temat, bo dział prawny podjął już działania. Natomiast niestety nie ukrywam, że jest to coraz częściej występująca sytuacja. Bo to, proszę Państwa, ja powiem tak, wystarczy wejść do toalety dla pacjentów, którą odnawiamy regularnie co kwartał i poczytać sobie napisy, tak jak Państwo czytali pewnie kiedyś napisy na dworcach kolejowych, opustoszałych budynkach. Proszę mi wierzyć, co kwartał odnawiamy. W głowie się nie mieści, że można taką stylistykę, ortografię i takie mądrości narodu wypisywać w toalecie dla pacjentów w szpitalu.
Ale to pani zdaniem jest, bo były takie historie swego czasu, że tam były zarzuty wobec niektórych lekarzy, chyba też pochodzenia ukraińskiego i tam toczyły się jakieś takie postępowania, były zarzuty nietrzeźwości, różne. Czy myśli pani, że to jest jakieś taka trochę nakręcanie, spirala, ktoś te kropki łączy, czy to jest po prostu w ogóle kondycja społeczeństwa naszego jako taka?
Ja myślę, że jest to kondycja społeczeństwa, bo jeżeli państwo wiecie, że ja dyżuruję. Jeżeli ja dyżuruję z lekarzem X i Y i my się sprawdzamy, my widzimy, jak pracujemy, wiemy, jaki jest poziom opieki nad pacjentem. Dla mnie, ja powiem państwu tak, ja pracowałam w wielu obszarach. Miałam również staże za granicą. Nie chciałabym być tak traktowana za granicą jako Polka, jak czasami traktujemy pracowników niepolskiego pochodzenia. My też, ustawa niejako nałożyła na nas pewne obowiązki. My w naszym szpitalu mamy również regulamin działania, to, że antymobbingowy jest, to mamy jeszcze, musieliśmy wprowadzić regulamin antydyskryminacyjny, bo na nas to takie obowiązki też prawo nakłada. Ja powiem państwu tak, gdyby ktoś z medyków, nie ma znaczenia, czy jest to fizjoterapeuta, czy jest to lekarz, czy jest to pielęgniarka, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna, bo mamy również różne orientacje seksualne w szpitalu, jeśli chodzi o pracowników. Dla mnie ma być przekaźnikiem jakby albo to, co decyduje o człowieku w obszarze jego profesjonalizmu, to jest poziom wykonywanych czynności i stopień zaopiekowania pacjentem, a to nie kim jest, czy on jest Kowalską, czy jest Kowalskim i tak dalej, tak? Więc poziom wykonywanych czynności. Jeżeli jest on wysoki, to taka osoba pracuje w tym szpitalu, bo staramy się trzymać poziom. My się żegnamy z ludźmi z różnych powodów, natomiast nie są to powody, o których
właśnie chciałem o tą fluktuację kadry zapytać. Jaka to jest pani zdaniem skala ilościowo i tak? To jest duży ruch kadrowy, czy?
Nie, w tej chwili nie.
No to nie wiem, powiedzmy tych cudzoziemców ruch, to są jednostkowe przypadki, czy nie wiem, 4-5 tych 7, jak to? Albo może jeszcze.
Znaczy to są osoby, które pracują już z nami od kilku lat i to są już stałe nasze osoby. Więc ja nawet ich nie odbieram jako osoby niepolskie w tej chwili, tak?
Okay.
No to są osoby, które pracują już od 3 lat z nami, co najmniej.
Okej, okay. Dziękuję. To pamiętajmy, żeby ewentualnie, jak się będziemy widzieć następnym razem, zweryfikować, czy jest lepiej, albo oby nie gorzej w tym wątku.
Ja się nawet zastanawiałam do tego stopnia, czy nie wydać oświadczenia, że nie będzie przyzwolenia na takie zachowania względem pracowników. Bo dla mnie jest to nie do przyjęcia, jeżeli osoba X jedzie do Szczecina rozliczyć się z burą. Mamy to nagranie.
Nie, ja rozumiem i tutaj rzeczywiście może wymaga to jakichś takich radykalnych działań, bo już abstrahując od jakości świadczonej pracy, no to jeżeli ktoś odpala tylko wątek taki, bym powiedział, etniczny, bez związku z tym, no
jest to ewidentnie wątek,
to jest
tak,
to rzeczywiście jakiś taki kłopot. Dziękuję.
Proszę bardzo, pani radna.
Ja mam takie pytanie. Cały czas mówimy o kwestii szpitala. Szczególnie zwrócę uwagę na porodówkę w kwestii tego, co się opłaca, co się nie opłaca w kwestii finansowej. Natomiast zastanawiać się zaczęłam, gdzie w tym wszystkim jest czynnik ludzki. Z tego, co mi wiadomo, porodówka w Goleniowie ma 3. albo 4. miejsce w Polsce pod kątem najlepszej porodówki w Polsce. I tak się zastanawiam, bo rozmawiamy o jakichś fuzjach, o tym, czy ewentualnie nie przenieść, nie zamknąć. I
nie, na razie nie, niczym nie rozmawiam, o żadnych fuzjach nie mam.
W każdym bądź razie, gdzie w tym wszystkim jest ten czynnik ludzki? Mam takie pytanie, czy to prawda, że w Świnoujściu nie ma porodówki?
Jest.
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 Aha, dobrze. Mhm. A szpital w Goleniowie obsługuje z jakiego obszaru porody?
My mamy z połowy Polski porody. Tyle tylko, że też, proszę państwa, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że opinia jest to ciężka praca ludzi, którzy na nią pracują, tak? Niestety ten kij ma 2 końce. My się cieszymy, że porodówka cieszy się taką estymą, natomiast wygórowania pacjentek w tej chwili, proszę państwa, są takie, że najchętniej to ja bym zamknęła drzwi tej porodówki, bo dochodzi do sytuacji, kiedy mamy zbyt wygórowane oczekiwania. Ostatnio słyszałam o diecie ajurwedyjskiej. Ale to nas zaczyna zjadać, bo często jest tak, że pacjentki uważają, że skoro jest tak dobrze, to i poziom oczekiwań jest zupełnie inny. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu jest to porodówka, która jest na poziomie powiatowym. Więc mówię, ten sukces zaczyna zżerać swój własny ogon. Personel jest zmęczony oczekiwaniami, żądaniami i roszczeniami. Same położne podkreślają, że nie mają siły już spełniać roszczeń, żądań i życzeń, bo w tej chwili jest bardzo wysoka życzeniowość.
Takich mamy rodziców, też pracuję z rodzicami i mamy coraz trudniejsze pokolenie i tutaj trzeba by było chyba wdrożyć jakieś środki, żeby wzmacniać psychicznie pracowników, którzy pracują z rodzicami, bo rzeczywiście skala roszczeń rośnie. Natomiast jakby gdzieś cały czas mnie niepokoi ten...
Ale proszę też pamiętać, pani radna, o jednej rzeczy, bo my cały czas mówimy o tym, że my średnio dopłacamy 6 tysięcy do porodu.
Tak, dokładnie.
Więc najchętniej to bym już dzisiaj podziękowała, nie rodzimy, bo to tak jest bardzo duży obszar finansowy wbrew pozorom. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nie bez kozery Niemcy przyjęli 800 porodów